A teraz czas na komentarz publicystyczny wizyty Joe Bidena w Polsce. Łukasz Warzecha, Tygodnik Sieci. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Za nami wystąpienie wczorajsze na Zamku Królewskim. Dzisiaj w Pałacu Prezydenckim spotkanie dźwięki bukareszteńskiej. Na półmetku tej wizyty są jakieś realne efekty?
Zależy, z którego punktu widzenia patrzymy. Jeżeli patrzymy z punktu widzenia strategii i potrzeb Stanów Zjednoczonych, to są. No przede wszystkim trzeba patrzeć tutaj wtedy na wizytę Joe Bidena w Kijowie, bo ona była tutaj zdecydowanie ważniejsza, dlatego że no chyba się od kilkudziesięciu lat nie zdarzyło, żeby amerykański prezydent znalazł się w kraju, który toczy wojnę i gdzie istnieje realne, nawet jeżeli ono było niewielkie w tym przypadku, ale jednak realne zagrożenie dla głowy amerykańskiego państwa. Więc to był bardzo mocny sygnał, przynajmniej jeżeli chodzi o tę administrację, bo ja cały czas staram się przypominać, że administracje kolejne, zwłaszcza jak są z przeciwnych partii, to mogą dokonywać znaczącej korekty kursu w polityce zagranicznej. Raczej nie jest to zmiana o 180 stopni, ale taka zmiana o 90 stopni to się już zdarza. No ale to przynajmniej dopóki jest to Joe Biden i administracja demokratyczna, to ten kurs pewnie zostanie zachowany, choć też pamiętajmy, że są różne uwarunkowania, na przykład kwestia zasobów uzbrojenia na Zachodzie albo kwestia nastrojów w społeczeństwie amerykańskim, więc też nie jest powiedziane, że na przykład zakulisowo w którymś momencie nie zaczną się naciski ze strony Waszyngtonu na Kijów, żeby jednak jakieś porozumienie z Rosją zawrzeć. Ale to jeszcze chyba nie jest ten moment. Natomiast z punktu widzenia polskiego, no to efekt jest jeden, to znaczy podpisanie umowy, taki konkretny, podpisanie umowy z firmą Westinghouse na budowę elektrowni jądrowej w Polsce i tutaj złośliwie mógłbym powiedzieć, że w zamian za swoje bardzo głębokie zaangażowanie po stronie Ameryki w tej wojnie, Polska dostała możliwość, żeby zapłacić amerykańskiej firmie grube miliardy złotych za kontrakt na budowę elektrowni jądrowej. Jeżeli mówimy o tym, czy coś nam się udało wytargować w zamian za to nasze zaangażowanie, to odpowiadam jednoznacznie, że absolutnie nic, ale to też dlatego, że nikt nie podjął w ogóle takiej próby starania się o cokolwiek.
A jak wymarzona dyplomacja redaktora Łukasza Warzechy by działała? Co powinniśmy zrobić z tym Bidenem w Warszawie?
No, jeżeli chodzi o to, co można by, czego można by sobie życzyć, to jest kilka takich rzeczy. Pierwsza, dosyć oczywista, to są rzeczy związane z obronnością, ponieważ realnie rzecz biorąc, również za sprawą naszych własnych decyzji doszło do obniżenia poziomu naszego bezpieczeństwa i tu Amerykanie mogliby zrobić dużo, to znaczy mogliby na przykład zadeklarować znaczące zwiększenie amerykańskiego kontyngentu na polskiej ziemi, mogliby zadeklarować takie, no powiedziałbym, permanentne zakorzenienie tutaj Amerykanów, czyli nie na takiej zasadzie, że te wojska, te siły, które są, mogą się zwinąć w ciągu kilkudziesięciu godzin, tylko to, co kiedyś proponował Donald Trump w formie Fortu Trump, no taka wizja dzisiaj już niechętnie wspominana, bo Donald Trump jest po przeciwnej stronie tej rozgrywki. Można było też rozmawiać o znaczących rabatach na amerykański sprzęt, bo my przecież za amerykański sprzęt wojskowy płacimy zupełnie normalne i to wysokie ceny. Nie bardzo rozumiem, dlaczego tak się dzieje, biorąc pod uwagę, jaka jest pozycja Polski w tej sprawie. No i wreszcie ta tajemnicza kwestia miliarda dolarów na uchodźców ukraińskich w Polsce. Mówię tajemnicza, dlatego że ileś tam miesięcy mówiło o tym dużo, że przecież dostaniemy miliard dolarów od Waszyngtonu właśnie w związku z tym, że próbujemy tylu uchodźców.
Gdzieś nam głos pana redaktora zanika, ale to w związku z tym, skoro ten sprzęt kupujemy drogo, to może warto było i tych pieniędzy na uchodźców nie dostaliśmy, to może warto było odmówić wizyty Joe Bidenowi.
Nie, to oczywiście, że to tak nie działa. Nie chodzi o to, żeby się obrażać, bo to jest też dziecinne. No, jesteśmy wspólnie w tej wojnie, na szczęście nie gorącej. Znaczy wspólnie jesteśmy w koalicji proukraińskiej i żadne tego typu demonstracyjne gesty nie wchodzą w grę. Natomiast
no, ale oczekiwałbym... dlaczego? Możemy grać jak na przykład Orban, bo zdaje się, że to on jest takim wirtuozem gry na wielu instrumentach, zdaniem wielu mistrzem dyplomacji.
No ale Orban ustawił się w tej wojnie od początku w innej pozycji i też ma inne karty przetargowe w rękach. Orban nie usiłuje niczego uzyskać od Amerykanów, natomiast my usiłujemy i mamy inne położenie geograficzne. Nawet sama podróż Joe Bidena do Kijowa za pośrednictwem Polski pokazuje, jak kluczowe jest to nasze położenie, bo to po prostu jest najkrótsza geograficznie droga do Kijowa. Nawet gdyby Joe Biden postanowił skorzystać z innej możliwości, na przykład z wjazdu na Ukrainę z Rumunii, no to ta droga byłaby dużo, dużo dłuższa. Więc my mamy karty w ręku jak najbardziej. Zresztą Amerykanie też chcą nam sprzedawać swój sprzęt, chcą nam sprzedawać swoje technologie, dlatego że na tym zarabiają. Tylko pytanie brzmi, czy to musi być za takie pieniądze. Więc nie, żadne demonstracyjne gesty tego typu nie wchodziłyby w grę, dlatego że, jak mówię, to jest bardzo dziecinne. Natomiast za kulisami absolutnie mamy czym się targować. Kwestia udostępnienia Amerykanom w zasadzie eksterytorialności lotniska w Jasionce pod Rzeszowem na przykład, no jest niesamowicie ważna. To uważam, że można było spokojnie za kulisami, czyli nie na widoku opinii publicznej, zacząć stawiać pewne warunki. No jeżeli partner się sam nie szanuje i wszystko oddaje na wyprzódki, na samo skinięcie, no to oczywiście, że nie będzie też szanowany.
Bardziej szanują Wiktora Orbana niż Andrzeja Dudę?
Myślę, że gdyby taką opinię uzyskać całkowicie nieoficjalną, bo oczywiście oficjalnie w amerykańskiej administracji nikt tego nie powie, to ja bym zaryzykował hipotezę, bo to jest oczywiście moja publicystyczna hipoteza, zaznaczam, że tak, że Viktor Orban byłby uznany za poważniejszego przywódcę, ponieważ on próbuje przynajmniej balansować pomiędzy różnymi biegunami tego konfliktu i uzyskiwać jak najwięcej dla swojego kraju.
Uzyskał więcej niż Polska w ostatnim roku, bo jak się patrzy na stan gospodarki, uzależnienia, energetyki, to szału nie ma nad Dunajem węgierskim.
Zgadza się. Węgry musiały grać tak, jak grały, dlatego że były wcześniej uzależnione w znacznie większym stopniu niż Polska od energii z Rosji, ale na tej samej zasadzie można by robić zarzut Niemcom i innym krajom.
Bilans 14 lat rządów Viktora Orbana i grania na wielu instrumentach. Tak grał. Czy jest uzależniony bardziej niż Polska?
Nie każdy ma takie możliwości, jakie ma Polska. Przypominam, że Węgry są w konkretnym miejscu geograficznym i nie mają na przykład dostępu do morza, które my mamy. My mogliśmy sobie zbudować gazoport, a Węgrzy nie mogli sobie zbudować gazoportu i nie ma nic dziwnego w tym, że poszczególne państwa, zresztą Polska również, korzystały z taniej rosyjskiej energii. Więc Viktor Orban znalazł się nagle w sytuacji, w której mówi mu się, masz to wszystko odciąć z dnia na dzień i radź sobie jakoś. No to oczywiście, że odpowiedzialny przywódca się na coś takiego nie będzie godził. Myśmy mieli trochę inną sytuację.
Pytanie, czy odpowiedzialny przywódca to jest taki, który uzależnia się od jednego państwa w ramach tej mitycznej gry na wielu fortepianach?
Jak mówię, Węgry są w konkretnym położeniu geograficznym i mają konkretne możliwości dostarczania energii.
A Czechy nie są? Też są w konkretnym miejscu na planie, na mapie, proszę, i też nie mają morza.
To proszę popatrzeć na mapę i spojrzeć, jak Czechy i jak Węgry są położone i gdzie jest im najbliżej, skąd mogą otrzymywać surowce. Węgry miały takie położenie, jakie miały i miały taką sytuację na początku tej wojny, jaką miały. Nikt z tego niczego innego by nie wyczarował. Viktor Orban był w pewnym punkcie wyjścia, który był w dużej mierze wspólny dla niego i na przykład dla Niemiec, tylko że Niemcy są dużo większym krajem, mają dużo większe możliwości zakontraktowania surowców z innych źródeł i to zresztą zaczęły natychmiast robić. No ale Niemcy mają dostęp do różnych gazociągów chociażby, nie tylko do Nord Streamu, chociaż i tak bardzo mocno w nich to uderzyło, natomiast Węgrzy niekoniecznie.
To już tym biednym Węgrom dajmy spokój, dość mają kłopotów, żeby jeszcze ich obgadywać. Łukasz Warzecha, gościem Radia Wnet. Zastanawiam się, co może paść dzisiaj na tej bukaresztańskiej dziewiątce, bo to zdaje się ma być taki bardziej już bezpośrednie dyskusje związane z bezpieczeństwem wschodniej flanki NATO. Czego pana to się spodziewa po tych rozmowach?
No tutaj, prawdę mówiąc, nie wiem, czego się spodziewać, tak samo jak nie wiem, czego się można było, nie wiedziałem, czego się można było spodziewać po wystąpieniu Joe'ego Bidena wczorajszym. Były dwie możliwości, czyli albo, że właśnie skończy się na takim poklepywaniu po plecach werbalnym, jak się skończyło, albo, że będą jakieś konkretne deklaracje, ponieważ tych deklaracji nie było wczoraj, więc myślę, że to jest jednak pewien sygnał, co może być dzisiaj na tym spotkaniu, czyli że nie będzie to nic jednak bardzo znaczącego, nie będzie ogłoszenia żadnej no, ofensywy, projektu militarnego dużego skierowanego na długotrwałą wojnę. Raczej się spodziewam rozmów bardziej technicznych, być może związanych z tym, jakie są możliwości pomocowe poszczególnych krajów, bo też trzeba pamiętać, że bardzo mocno zostały już przetrzebione zapasy sprzętu wojskowego i ja też w tym kontekście, prawdę mówiąc, zastanawiam się nad tym stwierdzeniem, czy tym oświadczeniem Joe'ego Bidena z wczoraj dotyczącym długotrwającej wojny i nieustającej pomocy Ukrainie, bo skoro nawet zapasy amerykańskie się powoli wyczerpują, no to co dopiero zapasy europejskie. Więc być może to na przykład będzie jeden z głównych tematów, no ale my pewnie i tak się nie dowiemy oczywiście o wszystkim, co tam było mówione, bo o pewnych sprawach się głośno nie mówi. Więc przypuszczam, że pewnie dostaniemy jakiś bardzo ogólny komunikat przypominający to wczorajsze wystąpienie pana prezydenta Stanów Zjednoczonych.
To jeszcze jeden temat związany z pana redaktora artykułem w tygodniku Do Rzeczy, jak się ta wojna zakończy. Faktycznie i 11 miesięcy temu w Warszawie i wczoraj Joe Biden podkreślał, że to będzie długa wojna, chociaż tak nieprecyzyjnie mówił, czy chodzi o tą długą wojnę z dyktatorami w ogóle, czy długą wojnę konkretnie na Ukrainie, no ale ta perspektywa kilku lat jest podnoszona. Na ile jest tak, że Zachód stać na długotrwałą wojnę? No bo przynajmniej statystyki gospodarcze pokazują, że powinno być stać, jest znacznie bogatszy od Rosji.
No tak, tylko że w przeciwieństwie do Rosji Zachód nie może z jednym dekretem prezydenta przestawić swojej gospodarki na gospodarkę wojenną i spowodować, że nastroje społeczne przestaną być istotne, bo w Rosji nie są specjalnie istotne, ponieważ Rosja nie jest krajem demokratycznym, jest krajem autorytarnym. I to jest w tym momencie jej przewaga, której się bardzo często nie uwzględnia w takich rachubach, biorąc po prostu zwykłe statystyki gospodarcze, a one tutaj nie o wszystkim decydują. Cóż z tego, że sumaryczny produkt krajowy brutto Unii Europejskiej czy członków NATO dalece, dalece przewyższa produkt krajowy brutto Rosji, kiedy on jest przekierowany po prostu w inne miejsca, a produkt krajowy brutto Rosji może być przekierowany w zdecydowanej większości na zbrojenia. No i to jest właśnie ta przewaga. Podobnie jeżeli chodzi o ludzi, tutaj już mam na myśli samo starcie gorące, czyli pomiędzy Ukrainą a Rosją. No, stare rosyjskie powiedzenie mówi u nas ludzi i mnoga, jeżeli chodzi o to, kogo można wysłać na front. I Rosjanie się z ludźmi po prostu nigdy nie liczyli, natomiast no, Ukraińcy jednak się znacznie bardziej liczą, chociaż też tam giną wartościowe osoby dla samego państwa ukraińskiego, giną na froncie. Co nawiasem mówiąc jest moim zdaniem argumentem za tym, żeby jednak tę wojnę w miarę szybko zakończyć, najszybciej jak się da. I ja uważam, że Zachód nie jest przygotowany na długotrwałą wojnę, Polska również nie jest na nią przygotowana. Myślę, że ta deklaracja Joe'ego Bidena miała raczej dotyczyć perspektywy jego własnej prezydentury, czyli jeszcze 2 lat, no w takiej perspektywie można sobie wyobrazić, że jakoś tam być może damy radę, chociaż prawdę mówiąc, jak czytam podsumowania różnych zachodnich think tanków dotyczące zasobów uzbrojenia na Zachodzie, no to mam duże wątpliwości. One naprawdę już są na wyczerpaniu, a produkcja po prostu nie odbywa się tak szybko. Więc być może będzie tak, że to jest w ogóle tylko sygnał wysyłany w stronę Rosji po to, żeby pokazać determinację Zachodu, a tak naprawdę na przykład za powiedzmy 6 miesięcy będziemy mieli do czynienia z negocjacjami pokojowymi. Tak również się to może skończyć.
Jak pan porównuje te 2 wystąpienia, wczorajsze Joe Bidena i Władimira Putina, bo już bez komentarza, po prostu ze znakiem zapytania, jak pan je porównuje?
No one oba, można powiedzieć, były ubogie w treść. Oba się opierały na bardzo ogranych schematach. Natomiast no jednak było tak, że Joe Biden mimo wszystko mówił też do zwykłych ludzi i ten entuzjazm, jakkolwiek bym go nie oceniał, nawet jeżeli uznać, że on jest taki dosyć dziecinny, to był autentyczny. Natomiast Władimir Putin przemawiał do aparatczyków i do deputowanych do Dumy, którzy się tam pospali zresztą dosyć masowo w czasie tego wystąpienia, co też było bardzo symptomatyczne. I no, ciekawe jest w tym wszystkim to, co mówił z kolei Władimir Putin, nawiązując do kwestii broni jądrowej. Ja to odebrałem jako takie ostrożne przypomnienie, że my, czyli Rosjanie, tę broń mamy, ale nie było tam z kolei takiej jakiejś wyraźnej, nawet zawoalowanej nie było za bardzo, groźby jej użycia. To jest to, co przecież często się bardzo pojawiało w wypowiedziach i to i Władimira Putina, i Dmitrija Miedwiediewa, który też zresztą zasnął podczas tego wystąpienia pana prezydenta Federacji Rosyjskiej. Natomiast no, ciekawe, że Władimir Putin nie zapowiedział na przykład wystąpienia Rosji z układu tak zwanego New Start, czyli ograniczenia strategicznych zbrojeń jądrowych, a tylko zawieszenie tego układu, który zresztą się kończy i tak w 2026 roku. Więc to mnie zastanowiło, dlaczego ten ruch nie był taki do końca, dlaczego on był taki no jakby częściowy tylko. Być może jest tak, że rzeczywiście po obu stronach tej wojny, mówię o tych dużych teraz obozach, o tych głównych aktorach, no już jednak zaczyna się jakieś kalkulowanie na rodzaj porozumienia. Być może jest tak, że na przykład jedynym tutaj twardym orzechem do zgryzienia jest stanowisko Kijowa w tej sprawie, który cały czas na razie przynajmniej jest nastawiony na walkę aż do odzyskania, przynajmniej takie są deklaracje, wszystkich ukraińskich terytoriów, a to jest moim zdaniem po prostu nierealne. Mówię tutaj również o Krymie na przykład. Więc były tam zastanawiające akcenty w tym wystąpieniu Władimira Putina, natomiast no, ono było takie bardzo wymęczone, strasznie długotrwające i no, było tutaj widać różnicę pomiędzy tą rosyjską satrapią, a jednak światem Zachodu, nawet jeżeli bardzo krytycznie oceniać wystąpienie Joe'ego Bidena, ale no, porównanie nawet samej formy było uderzające.
Powiedział Łukasz Warzecha, analityk, dziennikarz związany z tygodnikiem Do Rzeczy. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Zrobiła się godzina 12:34 minuty. Za chwilę kurier ekonomiczny, ale najpierw zagramy jakiś dobry numer.